Przeczytam fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdział. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i zadrżeniem w prostocie serca swego jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem ich tak samo, zanichajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Pomódlmy się. Wszechmogący i łaskawy Boże, przychodząc przed Twój tron, dziękujemy Ci za ten przywilej, jakim jest właśnie słuchanie Twojego słowa i czerpanie mądrości, poznawanie tak naprawdę ścieżek, które Ty wytyczasz. Prosimy Cię, Boże, właśnie o to, byś Ty uzdolnił nas do tego, aby przyjmować Twoje słowo, aby ono wyzwalało nas, wyposażało do wszelkiego dobrego dzieła na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o pracy. I to też nie jest przypadek, że dzisiaj chcę trochę powiedzieć o pracy, bo chcę powiedzieć o pracy w kontekście tak naprawdę Dni Reformacji, tego, że znowuż mamy rocznicę pewnego rodzaju, nie pamiętam którą, ktoś pamięta? 494. rocznicę tego, jak może nie dzisiaj, ale jutro, jak Calvin, nie, Luther, przybił 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze. Tam on nic raczej o pracy nie napisał, ale słuchajcie, tak naprawdę, kiedy mówimy o reformacji, kiedy dyskutujemy o tym, co reformacja wniosła tak naprawdę żywczego w życie Kościoła i do czego się przyczyniła ta reformacja, to przede wszystkim właśnie to, że określenie powołania, określenie pracy człowieka zostało jak gdyby na nowo, może nie przedefiniowane, ale zostało tak naprawdę odświeżone to, co czytamy w Biblii. To, że życie człowieka, bez względu na to, czy to jest kapłan, tak, czy to jest osoba, która zajmuje się szyciem butów, czy to jest osoba, która zajmuje się hodowlą zwierząt, każdy z nich jest Bożym sługą. Każdy z nich tak naprawdę poprzez swoją pracę służy Bogu. Nie ma tutaj żadnego zróżnicowania. Każda z tych prac jest duchowa. Słuchajcie, w tamtych czasach to było coś wyjątkowego tak naprawdę. W tamtych czasach raczej jako służbę, czyli w czasach syłku średniowiecza, jako służbę raczej traktowało się służbę bezpośrednio Bogu, a więc mnich, ksiądz, biskup, to byli ludzie, którzy w szczególny sposób służyli Bogu. Natomiast był wyraźny właśnie podział między laikatem a kapłaństwem. Jak wiemy, reformacja jak gdyby odnowiła to spojrzenie, które w Biblii jest obecne, właśnie to, że nasza praca, nasze życie jest Bożym powołaniem i jest służbą Bogu. Nie ma zróżnicowania tutaj na pastora, czy na człowieka, który coś sprzedaje, czy coś programuje. W tym wszystkim jesteśmy Bożymi sługami i każdy z nas jest Bożym sługą i każdy z nas w ten sposób uwielbia Boga. A więc pod tym względem nie ma jakiegoś wartościowego zróżnicowania, że praca pastora jest bardziej duchowa niż praca programisty. Ale słuchajcie, zanim pójdziemy dalej, zanim sobie to przypomnimy i zacytuję kilka fragmentów, czy to z pracy Lutra, czy Calvina, to warto się zastanowić dzisiaj, z czym nam się kojarzy praca i jak społeczeństwo myśli o pracy. Co to jest praca? I ja tak, słuchajcie, może mogę się mylić, ale mam wrażenie, że dzisiaj praca to jest zło konieczne. Czyli inaczej mówiąc, w europejskim szczególnie, że tak powiem, społeczeństwie praca to jest zło konieczne. Raczej jesteśmy nastawieni na to, żeby jak najmniej pracować, a jak najwięcej używać tego świata, wypoczywać, różnego rodzaju rzeczy. Słuchajcie, to kazanie nie jest wymierzone w tych, którzy chcą wypoczywać i cieszyć się i radować życiem. To jest więc Boży nakaz, tak? Żebyśmy cieszyli się, więc nie zrozumcie mnie opacznie. Natomiast kiedy spojrzymy tak naprawdę na to, co widzimy dzisiaj, to pierwsza rzecz to praca, to jest zło konieczne. Patrząc tak statystycznie też z autopsji, no to mamy, nie znam dokładnej, że tak powiem, liczby, ale może około miliona, może trochę więcej emerytów w okolicach 50-tki, czy lekko powyżej 50-tki. To są ludzie, którzy popracowali trochę i którzy teraz są na emeryturze i tak naprawdę nie pracują. I wręcz w naszym społeczeństwie pójście na emeryturę w wczesnym okresie, czy pójście na emeryturę nie jest niczym złym, słuchajcie, nie do tego piję. Pójście na emeryturę, czy zdobycie renty nielegalnie, tak? Po prostu tak naprawdę nie choruję, tak? Ale mam rentę. To jest coś, czym się dzisiaj ludzie szczycą i z czego się cieszą, dlatego że nie muszą pracować. I to, słuchajcie, pokazuje tak naprawdę, że dzisiaj nasze społeczeństwo raczej jest społeczeństwem, które chce uciec od pracy, od ciężkiej pracy. Chce po prostu, jak nie powiem kto, powiedzmy, że mój znajomy po 50 poszedł na emeryturę i przez teraz ostatnie 10 lat po prostu siedzi przed telewizorem i tak naprawdę nic nie produkuje, nic nie robi. Słuchajcie, kiedy spojrzymy na to, jak biblijnie patrzymy, jak Biblia wskazuje i opisuje pracę, to do czego jesteśmy powołani, no to wskazuje na to, że praca jest jak gdyby nieodzowna od tego, do czego zostaliśmy powołani. Od samego początku Bóg mówi Adamowi przed zgrzeszeniem, tak? To jest istotne dla niektórych, przed zgrzeszeniem, że będziesz czynił sobie tą ziemię poddaną, że będziesz pracował, będziesz tym, który będzie kapłanem, będziesz tym, który będziesz królem i poddawał odgodnikiem, który będzie poddawał tą ziemię w posłuszeństwo, jako wicekról będziesz tak naprawdę pracował. Więc praca coś, to jest niezło konieczne, ale to jest coś, do czego jesteśmy powołani i przez co jesteśmy powołani, żeby uwielbiać Boga. Mówię tutaj o społeczeństwie europejskim, bo tak naprawdę widać, że jak przyjadą tutaj Wietnamczycy, to oni raz, dwa się dorabiają różnych rzeczy, bo oni pracują, solidnie pracują, nie tylko 40 godzin codziennie, ale naprawdę solidnie pracują. Nie wartościuję tego, że ktoś pracuje 40 godzin, ja też pracuję tylko 40 godzin, absolutnie mi nie o to chodzi, ale raczej wskazuje na to, że dzisiaj jest taka opozycja między pracą 40 godzin, a weekend mam wolny, kiedy Bóg mówi, będziesz pracował 6 dni. I widać, że dzisiaj jak gdyby zależy na tym, żeby zmniejszyć liczbę godzin, niż żeby naprawdę każdy swoją godzinę, każdy czas wykorzystać na Bożą chwałę i pracować na Jego chwałę. A więc zresztą ostatnio czytałem artykuł, Robert Gwiazdowski chyba opisywał taki troszeczkę absurd, że 25-30 lat się kształcimy, chcemy pracować może te 20-25 lat, a później iść na emeryturę. No trochę tutaj te proporcje są nie do końca okej. Okay. Słuchajcie, jesteśmy, że tak powiem, powołani przez Boga do tego, żeby właśnie pracować na Jego chwałę, żeby służyć Mu i żeby żyć poprzez ciężką pracę, budować to królestwo tutaj na ziemi. A jest to możliwe właśnie w oparciu o dzieło Chrystusa. Wiemy, że dzięki temu, że wiemy, gdzie podążamy, że obudziliśmy się w Chrystusie, my wiemy tak naprawdę, jak budować, jak poddawać posłuszeństwo ten świat. Chciałem przeczytać fragment, który... No i słuchajcie, kiedy przychodzimy, może tak, kiedy przychodzimy do reformacji, kiedy widzimy Lutra i Kalwina, co oni piszą, to było wręcz coś, co jest dla nas jasne i co jest widoczne, ale to było coś rewolucyjnego dla tych ludzi wówczas. Bo to było przypomnienie tego, że każdy człowiek jest Bożym sługą, że każdy człowiek, cokolwiek robi, jest powołany do tego, żeby uwielbiać Go, nie w jakichś tam momentach tylko, ale poprzez całe swoje życie, poprzez całą swoją pracę. To było naprawdę rewolucyjne. Tak samo jak to było rewolucyjne, słuchajcie, coś niesamowitego, kiedy Chrystus przyszedł na świat i co się wydarzyło, kiedy On przyszedł. Dlatego, że Chrystus zrównał wszystkich. W Chrystusie wszyscy są równi, tak? Czy niewolnik, czy wolny, czy kobieta, czy mężczyzna, czy wtedy lewita, czy nie lewita. Wszyscy oni byli równi w Chrystusie. Wszyscy oni byli sługami. Każdy z nich miał równy dostęp przed Boży tron. Każdy z nich był kapłanem. Tak, tym, jeżeli mówimy o powszechnym kapłaństwie, każdy z nich był też królem. Nie było tutaj żadnej różnicy. I dzieło Chrystusa, szczególnie właśnie w tym liście do Efezjan, czy liście do Kolosan, wskazuje, że nie ma już muru tak naprawdę. Wszyscy są równi w Chrystusie i każdy z nas jest powołany do tego, żeby Jemu służyć. Łącznie z niewolnikiem, który w czasach rzymskich był raczej traktowany jako narzędzie, które mówi. Tak, to raczej nie traktowano było jako człowieka w niektórych obszarach. Niektórych może lepiej. I tak naprawdę Kalwin i Luther wrócili do tego. Kalwin i Luther wrócili do tego, wskazując na błędy i wypaczenia Kościoła, które wówczas wskazywały, że może być nawet największy zbir biskup, ale on jest bliżej Boga, dlatego że jest biskupem, a ten, kto wykonuje pośredni zawód, tak naprawdę ma daleko, daleko do Boga. Dość znane jest właśnie to słowo, które pewnie słyszeliście, beruf. Ci, którzy znają niemiecki, to wiedzą, że tak naprawdę beruf znaczy powołanie i zawód. I Luther tak nazywał zawód. Luther tego słowa używał do opisania zawodu, czyli powołanie. Bardzo mocno utożsamia właśnie powołanie z zawodem. I jak to niektórzy wskazują, między innymi Max Weber napisał taką książkę w XIX wieku, to był socjolog, Etyka protestancka, duch kapitalizmu. On właśnie wskazał, że połączenie tego powołania z zawodem, na nowo, jak gdyby tchnięcie i odnowienie tej prawdy, która w Biblii tkwi, że każda praca, że żadna praca nie hańba, ale że każda praca tak naprawdę jest Bożą służbą, spowodowało, że dodając jeszcze odkrycie Ameryki i różne inne rzeczy, które miały miejsce, spowodowało, że tak naprawdę Europa bardzo mocno się rozwinęła i że kapitalizm, można powiedzieć, świadomość tego, że kupiec nie jest już lichwiarzem, tak jak to było w średniowieczu, że osoba, która zajmuje się sprzedażą czy jakimiś bardziej pośrednimi rzeczami, służy w taki sposób Bogu, spowodowało, że naprawdę gospodarki się rozwinęły. I czytamy o tym, Luther o tym pisze w swoim liście, to jest wczesny list, bo to jest list jeszcze kiedy chyba nie był wyklęty z kościoła, czyli jeszcze bulla nie była przeczytana w 1520 roku. List otwarty do chrześcijańskiej szlachty niemieckiego narodu o ulepszaniu chrześcijańskiego stanu, przeczytam. Podobnie jak ci, których się nazywa obecnie duchownymi, czy kapłanami, czy biskupami, czy papieżami w stosunku do innych chrześcijan, nie są godniejsi lub też mocniejsi, jak tylko przez to, że mają zarządzać Słowem Bożym i sakramentami, to znaczy przez swą czynność i swój urząd. Szewc, kowal, chłop, każdy ma urząd i zajęcie swego zawodu, a przecież oni wszyscy są w równej mierze poświęconymi kapłanami i biskupami i każdy w imię swoim urzędem i swą czynnością być innym pożytecznym i do służby gotowym, by w ten sposób różne czynności, wszystkie we wspólne ciało i duszę wzmacniały, podobnie jak wszystkie członki ciała służące wzajemnie. Więc wszyscy tak naprawdę, wszyscy są powołani do tego, żeby służyć Bogu. To, co różni duchownego od nieduchownego, to nie, że jeden jest bliżej Boga, a drugi nie. Nie, że ten ma jakiś szczególny urząd w sensie takim wartościowym, ale w funkcjach, w obdarowaniach, w tym, że ty masz inne obdarowanie, ktoś inny ma inne obdarowanie. To jest, słuchajcie, niesamowicie wyzwalające i coś, co uwalnia nas do tego, żeby myśleć, że kiedy pracuję i wykonuję zwykłą pracę, coś mnie omija wielkiego, coś duchowego, coś, że nie, że generalnie ja służę Bogu tylko wtedy, kiedy w niedzielę przychodzę do kościoła albo kiedy udzielam się w życie kościelne. To jest ważne i cenne, żeby nawzajem wspólnie jako Kościół coś robić, natomiast musimy pamiętać o tym, że nasza codzienna praca, to co robimy, jest Bożą służbą. Jest Bożą służbą. Nie ma tutaj odróżnienia. Nie służę Bogu tylko wtedy, kiedy postanawiam Mu służyć. Mój status w Chrystusie, moja tożsamość to jest bycie sługą, Jego sługą. On jest moim Panem, więc cokolwiek czynię, czynię jako Jego sługa. Pytanie jest, czy czynię to właściwie, czy nie. To już jest inna sprawa, ale gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, jesteś Jego sługą. I tutaj Luther w szczególny sposób wskazuje właśnie na zawód, który wykonujesz, że to jest Twoje powołanie, że to jest Twoja praca. Calvin z kolei, ja wiem, że zarzucam cytatami, ale tak naprawdę chciałbym to przeczytać. Calvin z kolei właśnie wskazuje na to, że to powołanie jest czymś, trzymanie się tego powołania, zawodu, który mamy, jest czymś, co się Bogu podoba i czymś, co jak gdyby można powiedzieć, jest pewną wytyczoną ścieżką w naszym życiu, w jaki sposób mamy służyć Bogu. To jest dosyć długi cytat. Mam nadzieję, że nas nie zanudzę. Gdyż Pan wie, jakimż niepokojem płonie ludzka natura, z jakąż niestałością miota się tu i tam, jak bardzo pragnie objąć różne rzeczy naraz. Dlatego też byśmy przez naszą głupotę i pośpiech nie wprowadzili całkowitego rozgardiaszu, wyznaczył każdemu człowiekowi konkretną drogę życia. Nikt nie może bezmyślnie przekroczyć jego granic. On nazwał różne rodzaje życia powołaniem. Dlatego też każda jednostka ma własny rodzaj życia, przypisany mu przez Pana jako rodzaj posterunku wojskowego, by nie musiał bezcelowo błąkać się przez życie. W związku z tym Twoje życie będzie przebiegać najlepiej, jeśli nastawione jest na ten cel. Niechaj nikt pchany przez swoją gwałtowność nie próbuje niczego więcej niż to, na co pozwala jego powołanie, ponieważ wie, że nie ma prawa przestępować granic. A więc słuchajcie, tutaj między wierszami tak naprawdę jest mowa o tym, że Bóg jest Bogiem, który zaplanował Twoje życie. W swojej opatrzności powołał Cię w tym miejscu, z tymi znajomościami, z tymi uzdolnieniami, w tej pracy i spełniaj swoje powołanie, w taki sposób służysz Bogu. Człowiek zajmujący oddalony posterunek będzie prowadził życie nie oszczędzając się, by tylko nie opuścić miejsc, które wyznaczył mu Bóg. Podobnie nie będzie żadnej ulgi od trosk, pracy, kłopotów, innych brzemion w życiu człowieka, który wie, że Bóg prowadzi go w ten właśnie sposób. Urzędnik będzie pełnił swą funkcję chętnie, głowa domu wypełni swoje obowiązki, każdy człowiek będzie znosił niewygody, znużenie i niepokój w swoim życiu, jeśli będzie przekonany, że to brzemię zostało na niego złożone przez samego Boga. Z tego bowiem pochodzi wyjątkowe pocieszenie. Żadne zadanie nie będzie nikczemne czy podłe, jeśli tylko jesteś posłuszny swemu powołaniu. Zostanie ono uznane za cenne w Bożych oczach. Czy inaczej mówiąc, cokolwiek czynisz, tam gdzie jesteś powołany, służysz Jemu, służysz Bogu i to nie jest w oczach Boga wynajmniej podłe, lecz cenne. Pytanie jest, co znaczy powołanie? To znaczy, gdzie ja powinienem być, co ja powinienem robić? Czy to jest aby moje powołanie? I tutaj jak gdyby nie ma łatwych odpowiedzi. Natomiast myślę, że warto mieć tą świadomość, w jaki Paweł zachęca chociażby niewolników, nie jesteśmy niewolnikami, do tego, żeby pozostali w swoim stanie, żeby to, że nawrócili się do chrześcijaństwa, nie traktowali jako pretekstu do tego, żeby uciekać od swoich panów, czy żeby wypowiadać im posłuszeństwo, lecz on wskazuje, zostańcie w tym miejscu, gdzie zostaliście powołani, a więc inaczej mówiąc, zostałeś powołany, nawróciłeś się w momencie, kiedy byłeś sprzedawcą, nawróciłeś się w momencie, kiedy robiłeś inne jakieś rzeczy. To jest Boża opatrzność. W tym miejscu zostałeś powołany. Z tymi znajomościami, z tymi uzdolnieniami, które masz, jeżeli uważasz, że to jest to, co cię kręci, jeżeli uważasz, że w tym jesteś uzdolniony, jeżeli uważasz, że nie grzeszysz, nie jest to żadna grzeszna praca, jeżeli uważasz, że robisz w tym dużo dobrego, Bogu się to podoba. Nie traktuj, że coś wielkiego cię omija, że teraz musisz porzucić swoją pracę i oddać się jakimś duchowym rzeczom, żeby Bogu się podobać. Bogu się podoba, jeżeli jesteś dobry w tym, co robisz. I ty również, ciesz się i raduj z tego. Ciesz się, że możesz w taki sposób uwielbiać Boga. I bądź tym mistrzem świata, jeśli możesz. Bądź tym mistrzem świata. Co jeśli uważam, że moje uzdolnienia są inne, że powinienem, że tak powiem, popracować, mam inne uzdolnienia, chciałbym się rozwijać w innych miejscach, a jednak mam swoją codzienną pracę, no bo muszę zarobić na swoją rodzinę. 40 godzin pracujesz, zostało ci ile? 20 godzin? Do tego, żeby może rozwijać te inne umiejętności i wypróbować w innych miejscach. Natomiast to przed czym Calvin ostrzega to, żeby nie szukać jakichś wielkich rzeczy w momencie, kiedy widzę, że wszystko gra, że rzeczywiście jestem na właściwym miejscu i że robię dużo dobrego służąc innym i mając świadomość tego, że moja praca jest ogromną zachętą i ogromnym zbudowaniem dla innych. Podoba mi się taki cytat, który gdzieś tam wyczytałem z jakiejś książce. Co zatem ma robić człowiek? Mówiąc banalnie, ma robić to, co może. Ma bać się Boga, prowadzić cierpliwe życie przed Nim i dla Niego. Jako Boży szafarz korzystać z radością i dziękczynieniem z okoliczności, które mu dał Bóg w swojej opatrzności. Czy inaczej mówiąc, rób to, co możesz dzisiaj. Te możliwości, które Ci Bóg daje, wykorzystuj. Ciesz się i raduj z tego, gdzie Cię Bóg osadził, w jakim kontekście i w ramach tego staraj się jak najlepiej służyć swoim bliźnim, służyć swojej rodzinie, a w ten sposób tak naprawdę uwielbisz Boga, uwielbisz Jego, gdyż Bóg wyznaczył nam sposób, w jaki powinniśmy Go uwielbiać, nie tylko tutaj w niedzielę, na nabożeństwie, ale przede wszystkim poprzez swoją pracę, poprzez swoje życie. Często dzisiaj, słuchajcie, współcześnie, i to Kościół też popełnia ten błąd, jest jakaś taka sprzeczność pomiędzy codziennym życiem, codzienną pracą i często, nie chciałbym być źle zrozumiony, modlitwa, czytanie Biblii jest wyniesione ponad to w kontekście, że ja mogę zaniedbać swoją pracę, bo będę spędzał dużo czasu na czytaniu Biblii czy modlitwie. Tu i tu uwielbiasz Boga. Bóg dał Ci mądrość, żeby w odpowiedni sposób to wykorzystywać. Nie zaniedbuj ani jednego, ani drugiego, ale nie traktuj tego jako sprzeczność. Nie traktuj tego jako sprzeczność. Jesteś sługą Boga tam, gdzie jesteś. Czy pracując przy jakiejś maszynie, czy cokolwiek robiąc. Jesteś Nim, bo taka jest Twoja tożsamość w Chrystusie. Nawracając się, Bóg przygarniając się do siebie, uczynił się swoim dzieckiem, on też uczynił się swoim sługą. A więc inaczej mówiąc, słuchajcie, Boże powołanie i to, co też reformatorzy w szczególny sposób jak gdyby odnowili to myślenie, no to jest przede wszystkim to, że nasza praca, wszystko co robimy jest Bożym powołaniem. To, do czego zostaliśmy powołani. I naszym zadaniem powinno być energiczne, naprawdę z gorliwością oddawanie się tej pracy i służenie w taki sposób, by budować Jego Królestwo. Praca to nie jest tylko zarobkowa praca. Dzisiaj niestety i też my jak gdyby przesiąkamy tym myśleniem, myślimy, że praca to jest tylko po to, żeby zarobić pieniądze. To jest zupełnie inne spojrzenie. Praca to również jest służba, również jest szafarstwo, to jest wykorzystywanie darów, tych wszystkich depozytów, które Bóg złożył w moje ręce, żeby jak najlepiej nimi obracać, czyli mówimy o talentach, między innymi ta przypowieść o talentach gdzieś tutaj się pojawia. To jest coś, do czego Bóg nas powołał. W kontekście teraz listu do Efezjan, słuchajcie, i nawet listu do Kolosan, bo bardzo podobne są te teksty, widzimy, że reformatorzy nic innego nie mówili, jak to, co czytałem, chociażby w tych fragmentach. Paweł mówi do niewolników, bez względu na to, gdzie jesteście, pamiętajcie o tym, że jesteście sługami. Dlaczego ja przytaczam te relacje niewolnik-pan, bo one w dużej mierze, rzeczywiście te relacje trochę inaczej dzisiaj wyglądają, kiedy jest pracodawca i pracownik, nie ma już niewolnika i pana, ale tak naprawdę wówczas to była ta relacja pracodawca i pracownik. Mamy dzisiaj więcej uprawnień, dzięki Bogu mamy wolność i to głównie z powodu Ewangelii, z powodu dzieła chrześcijaństwa, które dokonało wielu zmian. Natomiast kiedy czytamy o tym, w tym fragmencie o relacji pan-niewolnik, pamiętajmy o tym, że tutaj jest wiele zasad. Sytuacja była inna, bo pan-niewolnik, dzisiaj mamy pracodawcę i pracownika, natomiast są zasady, które można wyciągnąć jako uniwersalne zasady, które tyczą się nas. Pierwsza rzecz to jest to, słuchajcie, pomyślcie sobie teraz o was jako o pracownikach, że ten tekst jest czytany do was. Bądźcie posłuszni panom, pracodawcom, na ziemi z bojaźnią i zadrżeniem w prostocie serca swego jak Chrystusowi. Czyli podległość swojemu pracodawcy. Tak? To nie jest ten głupi szef, który coś tam, tylko obdarzajcie ich szacunkiem, dlatego że w Bożej opatrzności jesteście w tym miejscu, w którym jesteście i ta osoba jest nad wami. Tak? Jeżeli ci się nie podoba ta praca, jeżeli uważasz, że nadużywa swojej władzy, jeżeli uważasz, że ci nie płaci, że nie spełnia warunków, które podpisałeś w kontrakcie, jak najbardziej możesz, że tak powiem, zrezygnować z tej pracy. To jest ta różnica, która wtedy, no nie było tego akurat, tej możliwości. Natomiast, ale jeżeli podpisujesz umowę, pamiętaj, że to jest twój pracodawca. Pamiętaj o tym, że to jest władza nad tobą tak naprawdę. Posłusznie jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Czy to, co Paweł tutaj pisze, to tak naprawdę wskazuje na to, że słuchajcie, pracujcie jako słudzy Chrystusowi. Pracujcie jak dla Chrystusa, nie tylko dla tego pracodawcy, nie dla ludzkiego oka, wtedy, kiedy was widzi, pracujcie. Ale pracujcie jak dla Chrystusa. W liście do Kolosan jeszcze jest to o wiele bardziej, że tak powiem, napisane, bo tutaj czytamy: bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czynicie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. Słuchajcie, to jest coś, co wskazuje, że kiedy idziemy do pracy, kiedy jesteśmy w tym momencie, gdzie Bóg nas postawił, w Jego opatrzności, mamy świadomość tego, że nic się nie dzieje w przypadku, że mamy swoje uzdolnienia, jakie mamy, róbmy to, słuchajcie, z całego serca, z radością, z tą świadomością, że ach, gdzieś tam mnie omija ta wielka służba dla Boga, ale pamiętajcie, że tutaj w ten sposób uwielbiacie swojego Boga, że w ten sposób służycie Mu i oddajecie Mu cześć. I przykładem takiej osoby jest Daniel. Może wydawałoby się, że zupełnie inna epoka, że on przecież nie był niewolnikiem, w pewnym sensie nie, a z drugiej strony był jeńcem. On zdobył jakąś pozycję, ale kiedy przeczytacie opis jego pracy i opis tego, co jego przeciwnicy mówią, To wskazuje na to, jak naprawdę był solidnym pracownikiem i solidnie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Posłuchajcie, satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Słuchajcie, on pracował dla kogoś, kto nie był jego królem w pewnym sensie. Przecież on pracował na pogańskim dworze, był wzięty z Jerozolimy jako jeniec, a więc był pewnego rodzaju niewolnikiem, był pewnego rodzaju... Zobaczcie, on wywiązywał się ze swoich obowiązków tak, że nie mieli mu nic do zarzucenia. To jest zachęta dla nas w kontekście tak naprawdę tego, w jaki sposób pracujemy i służymy, by nasza praca była też świadectwem, dobrym świadectwem i zachętą dla ludzi niewierzących, dla ludzi, pośród których pracujemy, zachętą do tego, by szukać Boga, zachętą do tego, by rzeczywiście zapytał, co ci jest, że ty pracujesz, o co ci chodzi. Czasami, słuchajcie, będzie o wiele więcej problemów z tego powodu niż radości, bo jeżeli ktoś dobrze pracuje, a ktoś chce się obijać, no to tak naprawdę raczej nie będzie zbierał pochwał. Natomiast pamiętaj o tym, że nie pracujesz tylko dla pieniędzy, to jest ważne. W kontekście Bożego powołania, jeżeli jesteś głową domu, czy też jeżeli jesteś osobą, która pracuje, która ma uzdolnienia i w wielu miejscach, że tak powiem, chce służyć ludziom, zdobywać też pieniądze na potrzeby, pamiętaj o tym, że to nie jest tylko to, ale że przede wszystkim to jest służba Bogu, służba ludziom i że kiedy spojrzysz na to w tym kontekście, ta praca tak naprawdę jest, można powiedzieć, wyniesiona, ma o wiele, że tak powiem, większą wartość i że każda praca wtedy naprawdę nabiera godności i czegoś szczególnego, również w oczach Boga. Tak jak powiedziałem, nie myśl, że ciągle ci coś omija, kiedy wykonujesz swoją zwykłą pracę, że gdzieś tam te wielkie Boże, wielkie rzeczy dla Boga cię omijają, lecz naprawdę, jeśli robisz to, co lubisz, jeśli jesteś tym dobry, tak jak mówiłem, jeśli to jest praca zgodna z prawem, tak, jeżeli to cię kręci, ciesz się i raduj z tego, bo Bogu się to podoba, co robisz i staraj się być tym mistrzem świata, staraj się być tym najlepszym, nawet w kontekście tego, co Salomon powiedział, że jeżeli ktoś jest naprawdę biegły w swoim rzemiośle, to pewno jest sługą króla, nie ludzi nikczemnych. My jako słudzy króla powinniśmy być tymi, którzy wyróżniają się w taki sposób. A więc gdybyśmy spojrzeli, słuchajcie, dzisiaj na to, co robimy, na to codzienne, zwykłe powołanie, pamiętajcie o tym, że generalnie ono niczym się nie różni w porównaniu do ludzi, którzy są niewierzących. Tak spojrzymy oczyma takimi zwykłymi. Jeżeli spojrzymy oczyma wiary, różnica jest diametralna, słuchajcie. Różnica jest diametralna. My czynimy to z dziękczynienia dla Boga. My czynimy to dlatego, że chcemy Go uwielbić. My pracujemy dlatego, żeby w taki sposób Bogu się przypodobać i żeby z radością, z dziękczynieniem, właśnie w tej świadomości tego, co Chrystus dla nas uczynił, przypodobać się Bogu. Niewierzący pracują z różnych innych pobudek. Dlatego warto jest, słuchajcie, żebyśmy mieli świadomość tego, że jak pójdziesz jutro do pracy, nie wiem, to pewno większość ma wolne, ale jak pójdziesz do pracy, miej świadomość tego, że to nie jest zwykła praca. Cokolwiek robisz, pamiętaj o tym, że w tym wszystkim jesteś Bożym sługą i w tym wszystkim, co robisz, możesz Boga uwielbić. To jest właśnie myśl, która przyświecała reformatorom, jeżeli mówimy o pracy, o powołaniu. To jest coś, co na nowo, jak gdyby podkreślili i wskazali, że ten właśnie beruf, że powołanie to jest zawód i to, co robisz, nie jest tylko zwykłym pośrednim zajęciem, ale jest czymś, co przyczynia się do uwielbienia Boga. Patrz na to jako właśnie ten depozyt, który Bóg włożył w twoje ręce, te wszystkie możliwości, które masz i korzystaj z nich, ciesz się i raduj z życia, ciesz się z owoców też swoich pracy, dlatego też słuchajcie, ja wiem, że jestem z Poznania i że praca, ale też również chodzi o to, żeby cieszyć się z owoców swoich pracy i radować się z tego, co Bóg daje. Jeżeli będziesz myślał ciągle o tym, że pracując na co dzień jako sprzedawca czy jako ktoś inny omijać jakieś wielkie rzeczy, to tak naprawdę trochę dałeś się oszukać. tutaj Bóg cię postawił w tym miejscu, w tym momencie, pośród tych wszystkich znajomości, pośród tych wszystkich koneksji, powiązań, właśnie po to, żebyś mógł służyć w taki sposób. Jeśli nie widzisz na dzień dzisiejszy innych możliwości, czy uważasz, że naprawdę jesteś w tym dobry, nie rezygnuj z tego, lecz przyłóż się, żeby jeszcze bardziej przypodobać się Bogu i żeby też nawet niewierzący mogli złożyć takie świadectwo, jak wrogowie Daniela, satrapowie i inni, którzy mówili, że nie byli w stanie znaleźć żadnego zaniedbania w tym, co on robi. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za tą możliwość, że możemy pracować dla Ciebie, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek czynimy. Czy jesteśmy w domu i zajmujemy się domem i dziećmi, czy pracujemy w różnych innych miejscach. Dziękujemy Ci za to, że Ty masz w tym upodobanie, jeśli dokładamy do tego ręki i staram. Prosimy Cię, Boże, o to, byś Ty uzdalnił nas do tego, byś Ty chronił nas od fałszywego myślenia o naszej pracy jako czymś pośrednim, czymś, co nie ma znaczenia, lecz sprawo, żebyśmy byli tymi, którzy gorliwie, pośród wszystkiego, co nam dałeś, Panie, wiernie sprawują swoje szafarstwo i pracują na Twoją chwałę. Dziękuję Ci, Boże, za to pocieszenie, że każdy dobry wysiłek, każda rzecz, którą czynimy, Panie, nie jest zakryta przed Tobą, ale właśnie, że Ty to wszystko widzisz i że Ty jesteś Bogiem, który też to w swojej łaskawości wynagradza. Dziękujemy Ci, Boże, i prosimy Cię, Panie, o to, byśmy jako Twój Kościół właśnie dokładali wszelkich starań, aby jako Twój lud wiernie budować tutaj to Królestwo na ziemi, Panie, z Twoją pomocą. Dziękuję Ci, Boże, za każdą pracę, którą możemy wykonywać. Amen.